Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 11 listopada. Na wstępie skrót dzisiejszych doniesień. Szczepienia na COVID-19 mogą rozpocząć się w Australii na początku przyszłego roku. Amerykański sekretarz stanu nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Jest wstępna zgoda na nowy budżet Unii Europejskiej, na razie bez powiązania z kwestią praworządności. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Australia obchodzi dzisiaj Remembrance Day, na pamiątkę 102. rocznicy podpisania rozejmu kończącego wojnę 1914-18. O godzinie 11:00 minutą ciszy oddano hołd ponad 60 tysiącom Australijczyków, którzy zginęli na frontach światowych. Budynek Opery Sydneyjskiej pokrył się obrazami czerwonych maków. Większość obchodów ze względu na pandemię była dostępna dla publiczności jedynie wirtualnie. Wyjątek stanowiło zgromadzenie około 100 osób w Sydney. W Canberrze premier Scott Morrison oraz przywódca opozycji federalnej Anthony Albanese złożyli okolicznościowe wieńce w Australian War Memorial. Szczepionka amerykańskiego koncernu Pfizer opracowana z niemiecką firmą BioNTech daje nadzieję na wygaszenie pandemii koronawirusa. Naukowcy twierdzą, że ich szczepionka osiągnęła 90% skuteczność w trzeciej fazie badań klinicznych obejmującej ponad 40 tysięcy osób. I oczekują teraz na wyniki dotyczące pełnego bezpieczeństwa preparatu. Szczepionka musi być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni. Trzeba ją przyjąć dwa razy w odstępie 3-tygodniowym. Wymienione warunki oznaczają skomplikowaną logistykę ewentualnej dystrybucji. Nie jest też jasne, na jak długo szczepionka daje odporność. Australijski minister zdrowia Greg Hunt powiedział, że w przyspieszonym terminie proceduralnym dwie szczepionki, AstraZeneca i Pfizer, powinny być zatwierdzone do końca stycznia przyszłego roku. Ewentualna dystrybucja mogłaby się rozpocząć w marcu. W Australii przez ostatnie 3 dni nie odnotowano ani jednego nowego zakażenia COVID-19, ani zgonu z powodu koronawirusa. Stan Victoria z Melbourne, do niedawna najgorsze ognisko epidemii w kraju, 12. dobę z kolei ma 0 nowych zakażeń i 0 śmierci na COVID. O reakcji w Polsce na wiadomość o szczepionce Mariusz Pieśniewski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie miała dostęp do szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje Unii Europejskiej. Oznacza to, że do dystrybucji medykamentu może dojść za kilka miesięcy. Do tego czasu potrzebne jest utrzymanie samodyscypliny, apelował szef rządu.
Naszym celem jest powrót do normalności. Dzięki szczepionce, ale także dzięki tej dyscyplinie. To dwa skrzydła tego samego działania.
Premier podkreślił, że chodzi o ograniczenie konsekwencji pandemii, zarówno zdrowotnych, jak i ekonomicznych.
Po to, żeby jak najmniej ucierpiała gospodarka, jak najmniej ucierpiało zdrowie Polaków. Jak najmniej, żeby ucierpieli nasi seniorzy.
Premier, mówiąc o działaniach rządu, przepraszał za błędy popełnione w ostatnim czasie i zapewnił, że jedynym wrogiem jest teraz pandemia.
Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo oraz większość republikańskich polityków w Kongresie USA nadal odmawiają uznania wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie szef amerykańskiej dyplomacji został zapytany, czy Departament Stanu udzieli pomocy sztabowi Joe Bidena w procesie przejmowania władzy. Będziemy mieć do czynienia z płynnym przejściem do drugiej administracji Trumpa, odpowiedział Pompeo. Sekretarz stanu podkreślił, że Ameryka przechodzi przez konstytucyjny proces wyborczy. Świat może być pewien, że w okresie przejściowym Departament Stanu funkcjonuje skutecznie i że prezydent, który obejmie urząd 20 stycznia, również będzie działał skutecznie. Według danych z komisji wyborczych, kandydat demokratów Joe Biden wygrywa w kluczowych stanach takich jak Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Nevada i Georgia. Obecny prezydent twierdzi jednak, że wygra walkę o reelekcję, gdy wyjdą na jaw oszustwa wyborcze.
Po kilkunastu sesjach negocjacyjnych jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej w sprawie budżetu 2021-2027. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
Początkowo Parlament Europejski żądał dodatkowych 39 miliardów euro. Ostatecznie zdecydowano, że pula wydatków Unii zostanie zwiększona o 16 miliardów euro w porównaniu z lipcowymi ustaleniami przywódców. Więcej pieniędzy ma być przeznaczonych m.in. na zdrowie, naukę i badania, program wymiany studentów Erasmus czy ochronę granic. Te ustalenia muszą jeszcze zaakceptować jednomyślnie wszystkie kraje członkowskie. Zwykle takie zatwierdzenie ustaleń negocjatorów było formalnością, ale nie tym razem, a to za sprawą nowych przepisów o powiązaniu wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności. Węgry i Polska nie chcą się na to zgodzić, mówią, że nie ma jasnych kryteriów i decyzja może być motywowana politycznie i dodają, że nie zaakceptują wydatków Unii na kolejnych 7 lat, jeśli ta warunkowość pozostanie. Beata Płomecka, Bruksela.
Watykan opublikował raport Sekretariatu Stanu dotyczący amerykańskiego kardynała Theodora McCarricka, który w ubiegłym roku został wydalony ze stanu duchownego z powodu pedofilii. Opracowanie raportu zlecił papież Franciszek. Z Rzymu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Piotr Kowalczuk.
Prace nad dokumentem liczącym blisko 450 stron trwały 2 lata. Z raportu wynika, że pierwsze anonimowe oskarżenia pod adresem Theodora McCarricka o nadużycia seksualne pojawiły się w połowie lat 90. Przed mianowaniem go arcybiskupem Waszyngtonu w roku 2000 papież Jan Paweł II zlecił nuncjuszowi przeprowadzenie w tej sprawie śledztwa. 3 z 4 konsultowanych amerykańskich biskupów stwierdziło, że anonimowe zarzuty wobec Theodora McCarricka są nieprzekonywujące, świadomie wprowadzając Jana Pawła II w błąd. Dopiero w 2017 roku pojawiło się pierwsze konkretne oskarżenie o pedofilię ze strony jednej z ofiar kardynała McCarricka. Został on wtedy pozbawiony godności kardynalskiej i wydalony ze stanu duchownego. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, przyznał, że w sprawie Theodora McCarricka popełniono wiele błędów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.
W Warszawie ratyfikowano polsko-amerykańską umowę o współpracy militarnej. O szczegółach w materiale Agnieszki Drążkiewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Militarna umowa ze Stanami Zjednoczonymi wzmacnia bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO, mówił po ratyfikacji dokumentu prezydent Andrzej Duda.
Jej widomym znakiem jest właśnie obecność amerykańska w Polsce militarna i obecność innych sił NATO.
Podpisanie umowy poprzedziły wielomiesięczne rozmowy i uzgadnianie szczegółów ostatecznego dokumentu. Wymiernym skutkiem ratyfikowanej umowy będzie uruchomienie jeszcze w tym miesiącu w Poznaniu 5. Korpusu Amerykańskiej Armii. W dowództwie korpusu ma służyć 200 amerykańskich żołnierzy.
W ramach umowy Polacy zobowiązali się do wybudowania infrastruktury gotowej na przyjęcie co najmniej 20 tysięcy żołnierzy oraz sprzętu. Wszystko, co wybuduje Polska, będzie jej własnością, nawet gdyby żołnierze amerykańscy opuścili kraj. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciło się z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o zwołanie Rady Dialogu Społecznego, jak powiedział podczas konferencji prasowej poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane co tydzień.
Składamy wniosek do premiera, by zaczął zwoływać Radę Dialogu Społecznego, która co tydzień będzie uprzedzała wszystkich przedsiębiorców, które branże gospodarki mogą zostać zamknięte za tydzień, nie za 5 godzin, tylko za tydzień, żeby dać im jakąś szansę na przygotowanie się. I drugi wniosek jest do pani marszałek Sejmu, żeby zwołać posiedzenie Sejmu w tym tygodniu po to, żeby przegłosować w końcu pomoc dla przedsiębiorców.
Policja w Zakopanem bada sprawę z początku tygodnia zawieszenia transparentu na krzyżu na Giewoncie. Widniał na nim symbol czerwonej błyskawicy i hasło „Przemoc domowa to nie tradycja”. Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa oraz ustala świadków zdarzenia, mówi Krzysztof Waksmuński.
No jest za wcześnie, aby definitywnie stwierdzić, w jakim kierunku zostanie poprowadzone postępowanie. Natomiast w grę mogą wchodzić przepisy dotyczące ewentualnego znieważenia uczuć religijnych, czy też przepisy dotyczące ochrony zabytków, bo przypominam, że krzyż na Giewoncie jest obiektem zabytkowym.
Akcja Niepodległa do hymnu oraz wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim przedmieściu w Warszawie to najważniejsze wydarzenia oficjalnych obchodów dzisiejszego święta, mówi rzecznik Biura Programu Uroczystości Kamil Wnuk.
Oczywiście w tym roku sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na zorganizowanie wydarzeń publicznych, dlatego w pierwszej kolejności zapraszamy wszystkich Polaków do świętowania w domu wspólnie z rodzinami najbliższymi, z którymi mieszkamy. Możemy wyjść na balkon, zaśpiewać razem z nami hymn w ramach akcji Niepodległa do hymnu, przyłączyć się do wydarzeń kulturalnych, które będziemy transmitowali online.
10-godzinny wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim przedmieściu 11 listopada będzie transmitowany na żywo w internecie od godziny 12 w południe czasu polskiego. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział, że tegoroczny marsz odbędzie się w Warszawie w formie zmotoryzowanej.
Zmieniamy formułę w tym roku Marszu Niepodległości. Zapraszamy wszystkich polskich patriotów do udziału zmotoryzowanego w samochodach, w motocyklach, być może również i w rowerach. Myślę, że to też jest wskazane. Zapraszamy do tego, żeby te samochody, te pojazdy obrędować, oflagować pięknie i pokazać barwną, patriotyczną Polskę.
Nie planujemy starć z nacjonalistami 11 listopada. Tego dnia robimy sobie kwarantannę od nacjonalizmu i nie wychodzimy na ulicę, powiedziała Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W Muzeum Historii Polski powstającym na terenach Cytadeli Warszawskiej przeprowadzono wczoraj instalację obiektów możliwą tylko przed przykryciem budynku dachem. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Witold Banach.
Do gmachu muzeum za pomocą potężnego dźwigu o nośności 350 ton pierwszy został przeniesiony tysiącletni dąb wyłowiony z jeziora na Pomorzu, który będzie symbolizował 1000 lat trwania państwa polskiego, mówił dyrektor muzeum Robert Kostro.
To jest dąb, który jest świadkiem początków państwa polskiego. On rósł w X wieku na Pomorzu, koło Wielichnowa.
W Podębie przyszła kolej na pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, symbolu komunistycznego terroru, który został obalony w listopadzie 1989 roku w Warszawie.
Ten pomnik będzie oznaczał symboliczne zakończenie okresu komunizmu w Polsce.
Do budynku muzeum został także przeniesiony transporter opancerzony Scott. Pojazd będzie częścią opowieści o stanie wojennym, którego jest ponurym symbolem.
Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 10 listopada wynosił 2,78 zł. Dolar australijski jest dzisiaj wart 73 centy amerykańskie lub 62 eurocenty. Pogoda na jutro w australijskich stolicach stanowych. Adelaida raczej pochmurno z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna 20 stopni Celsjusza. Brisbane 28 i słonecznie. Canberra przelotne deszcze. Możliwość burzy 24 stopnie. Darwin 35 burzowo. Hobart 26 stopni. Możliwy przelotny deszcz. W Melbourne jutro temperatura maksymalna 23 stopnie. Raczej pogodnie. W Perth 22. Niewielkie zachmurzenie. Sydney w czwartek 26 stopni, możliwy przelotny deszcz. W Polsce dzisiaj temperatura maksymalna od 8 do 10 stopni Celsjusza. Pochmurno, gdzieniegdzie mżawka. Przejaśnienia tylko na północnym wschodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.